Teraźniejsza prawda numer 104, marzec, kwiecień 1946 roku. Niektóre myśli na 17 rozdział objawienia. Poprawiony przedruk z numeru 102. Angielska teraźniejsza prawda z 1929 roku, strona 69. Nie mamy zamiaru, ażeby zupełnie wytłumaczyć w tym artykule 17 rozdział objawienia, ale raczej chcemy przedstawić niektóre ogólne myśli tegoż rozdziału, oraz wyjaśnić niektóre rzeczy tam zawarte, a które stały się nam jasne w ostatnim czasie, około 1 lutego 1929 roku. W tomie 7. Na stronach 313 i 314 znajduje się list brata Driscolla, który będąc dyrektorem publikacji brata Russella, podaje ostatnią myśl onego sługi na prawdopodobne znaczenie objawienia rozdziału 17 wersetów od 9 do 11. Ten list pokazuje, że miał on trzy prawdopodobne myśli na te wersety, a potem podaje tę najprawdopodobniejszą z tych trzech swoich myśli, do której jednak nie miał zupełnego zaufania, czy to się wypełni lub nie. Radzimy, aby wszyscy, o ile to możebne, przeczytali ten list. Późno w lecie 1916 roku, brat Russell powiedział w jadalni w Bethel, że nie myśli, aby był już czas do napisania obiecanego wyjaśnienia Księgi Objawienia, ponieważ gdyby już był czas, to on by zrozumiał wszystko znajdujące się w tej księdze, podczas gdy on jeszcze nie rozumiał w niej czterech rzeczy, a mianowicie, po pierwsze, klucza do tej księgi, po drugie, znaczenia liczby 666, przez to pokazał, że porzucił myśl adwentystów, której przedtem się trzymał, to jest liczbę sumy łacińskich liter w tytule Vicarius Filii Dei, zastępca Syna Bożego, wyrzeźbionych na koronie papieża, po trzecie, 1600 stajań, i, po czwarte, objawienie rozdział 17 wersety od 9 do 11. Powiedział on także, że jeśli te rzeczy nie staną się jasne dla niego, to będzie dowodem, iż jest wolą Bożą, aby nie pisał obiecanego wyjaśnienia tej księgi. Od jego śmierci wszystkie cztery rzeczy stały się jasne wydawcy tego pisma. Tymczasowo i ogólnie trzymał się tego tłumaczenia, jakie dał brat Russell przez brata Driscoll, określonego w wspomnianym liście, lecz milczał na te rzeczy, naśladując przykład brata Russella, aby nie uczyć ich aż się wypełnią, ponieważ do tego czasu nie można było udowodnić, że są prawdziwe, a mogłyby się okazać, jak mówił ów sługa, iż są spekulacją. Lecz wypadki, jakie miały niedawno miejsce w połączeniu z odzyskaną świecką władzą papieża, wierzymy, iż dają nam brakujące ogniwa do wypełnienia objawienia rozdziału 17 wersetów od 9 do 11, i dlatego czujemy się bezpieczni w ogłoszeniu, że ogólne przepowiednie brata Russella sprawdziły się, z powodu tych wypełnionych wypadków, co jest jeszcze jednym dowodem, że Bóg z łaski swej obdarzył go specjalnym światłem, między którym jest i przepowiadanie przyszłości. On niezawodnie był tym sługą, pomimo wszelkich sprzeciwów pochodzących od wielkiego grona i od przesiewaczy wtórej śmierci, których sprzeciwiania nawet dowodzą prawdziwości jego poglądu. Identyczność nauczającego anioła. Większość tego rozdziału została określona w ogólnych zarysach w tomie 2 i 4 i w różnych artykułach strażnic brata Russella. Lecz wiele szczegółów on nie wyjaśnił, ponieważ nie był jeszcze czas na to. Streszczenie większości tych myśli znajdujemy w komentarzu, lecz niektóre z nich stały się mniej więcej niejasne dla niejednych z miłego ludu Bożego, a to z powodu błędnych tłumaczeń Księgi Objawienia w książkach Towarzystwa, PBI, oraz Olsona. Jedno z tych niejasnych tłumaczeń jest względem anioła, z wiersza pierwszego, którego objaśnienie tworzy zawartość 17 rozdziału Objawienia. Brat Russell właściwie wytłumaczył siedem aniołów z siedmiu czaszami, wyobrażających lud Boży w czasie żniwa, podczas gdy tom siódmy wyjaśnia, że aniołem z wiersza pierwszego jest tom siódmy, to jest ta część, która wyjaśnia objawienie. Rozumiemy, tak jak brat Russell rozumiał, który osobiście dał nam swoją myśl odnośnie tego, że siedem czasz wyobraża siedem tomów. Za jego czasów nie można było tego rozumieć, że czasze, ku strofowaniu, wyobrażają nauki zbijające błąd, misy, ku naprawie, wyobrażają nauki naprawiające błąd i złe postępki, kubki, ku nauce, wyobrażają nauki doktryn, łyżki, ćwiczenia w sprawiedliwości, wyobrażają nauki o cnotach i obowiązkach, czyli naukę świątobliwego życia. Izajasza rozdział 52 werset 11, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17. To stało się jasnym dla nas w roku 1923. Co też przedstawiliśmy w specjalnym angielskim artykule w owym roku. W polskim zobacz teraźniejsza prawda numer 44, strona 9. Dlatego rozumiemy, że aniołowie wylewający siedem czasz, objawienie rozdziały 15 i 16, wyobrażają lud Boży, mający zdolność do dawania wyjaśnień, dyskutowania, obrabiania, itd. zbijających nauk siedmiu tomów. Nie tylko, że anioł w 17 rozdziale objawienia nie jest tomem siódmym, lecz nie jest nawet ludem Bożym w dawaniu, wyjaśnianiu, dyskutowaniu i obrabianiu zbijających nauk tomu siódmego, lecz wyobraża lud Boży, mający zdolność w dawaniu, wyjaśnieniu, dyskutowaniu i obrabianiu zbijających nauk tomu trzeciego, co też ufamy, że ten artykuł wykaże. Nasza definicja nie ogranicza się jedynie do wylania, zbijających nauk tomów, lecz rozumiemy, iż także zawiera w sobie to wszystko, co jest pokrewne do rzeczy tego przedmiotu tam traktowanych. Na przykład ani tom trzeci, ani żaden z tomów nie wyjaśnia, jak długą będzie godzina, podczas której ósmy król i dziesięć rogów będą razem wykonywać władzę i autorytet. Lecz dalej w tym artykule, w naszym wyjaśnieniu pokrewnych rzeczy do tomu trzeciego, my, jako jeden z ludu Bożego, wylewający czasze, podamy długość tej godziny, a inni z ludu Bożego przyłączą się potem do nas w wylewaniu tej części zbijających nauk mających pokrewieństwo do tomu trzeciego. Długość tej godziny ma być ogłoszona jako przepowiednia, według podania anioła, i z tej właśnie przyczyny i przyczyn danych w wierszach od 13 do 17. Ogłaszamy ten artykuł, w innym razie moglibyśmy pozostawić ten przedmiot aż do symbolicznego trzęsienia ziemi, kiedy, jeżeli Bóg dozwoli, napiszemy nasze obiecane wyjaśnienie do objawienia. Nie tylko, że tom trzeci strony od 11 do 248, pokrywa w ogólny sposób główne zarysy objawienia z rozdziałów 12, 13 i 17. Lecz szczególnie na stronie 135 znajdujemy rysunek, który daje nam częściowo klucz do siedmiogłowej i dziesięciorożnej bestii z 17 rozdziału objawienia, i dosyć zupełny klucz do siedmiogłowych i dziesięciorożnych bestii z objawienia z rozdziałów 12 i 13. Prosimy o zobaczenie rysunku na stronie 135. Powyższa wzmianka prowadzi nas do jeszcze innego zastanowienia, które musi być zapamiętane, abyśmy mogli jasno patrzeć na przedmiot zapisany w księgach Daniela o dziesięciorożnej, jedenastorożnej, jeżeli będziemy liczyć mały róg papieski, bestii i trzech siedmiogłowych i dziesięciorożnych bestii z rozdziałów 12, 13 i 17 objawienia. Gdy w ogólności wyobrażają one Rzym, to wyobrażają go z czterech różnych punktów widzenia. Dziesięć rogów bestii Daniela nie są tymi samymi rogami trzech bestii w objawieniu. Także siedem głów bestii w objawieniu rozdziałach 12 i 13 nie są tymi samymi głowami bestii w objawieniu rozdziale 17, choć podobne są do siebie. Rysunek brata Russella, tom 3, strona 135, pokazuje, iż on tam liczy Rzymską Republikę jako pierwszą głowę. I to jest prawdziwe odnośnie bestii z rozdziałów 12 i 13 objawienia, lecz nie jest właściwym odnośnie bestii z objawienia rozdziału 17. Ktoś mógłby się zapytać, dlaczego robimy różnicę między 10, raczej 11, rogami bestii Daniela, a 10 rogami trzech bestii z objawienia. Odpowiadamy, że 10 rogów trzech bestii z objawienia są współczesne, objawienie rozdział 17 wersety od 12 do 17, podczas gdy ten fakt, iż trzy rogi bestii Daniela zostały wyłamane, ażeby zrobić miejsce dla małego rogu, dowodzi, że wszystkie rogi bestii Daniela nie były współczesne, lecz następcze, tak jak siedem głów trzech bestii z objawienia nie były współczesnymi, lecz następczymi głowami. Dalej, większość rogów Daniela już nie egzystuje, podczas gdy 10 rogów bestii z objawienia wszystkie teraz egzystują. W krótkości możemy powiedzieć, że rogi bestii Daniela wyobrażają mocarstwa, które następowały jedno po drugim i które panowały we Włoszech, w Rzymie lub poza Rzymem, gdy zaś 10 rogów trzech bestii z objawienia wyobrażają 10 grup narodów językowych Europy, które w większości czasu panowały współcześnie. Zachariasza rozdział 8 werset 23. Łączność pokazuje, że ten werset stosuje się do końca tego wieku. Europa przez setki lat składała się z więcej niż 10 narodów, a i teraz znajduje się w niej więcej aniżeli 20 różnych narodów. Lecz przez setki lat Europa składała się i jeszcze się składa, jak mówi Zachariasz, z 10 grup narodów językowych 10 mężów ze wszystkich języków europejskich narodów, a Izrael z jego narodowym językiem hebrajskim, chociaż posiada obywatelstwo we wielu narodach, stanowi 11 męża tego samego wiersza. Te 10 języków onych narodów są jak następuje: grecki, turecki, słowiański, madziarski, skandynawski, angielski, hiszpański, francuski, germański i włoski. Oprócz rozrzuconego Izraela nie znajduje się w Europie więcej grup językowych, oprócz tych 10. Tak więc Zachariasz, Zachariasza rozdział 8 werset 23, daje nam klucz do 10 rogów trzech bestii z objawienia. Co się zaś tyczy 11 rogów z księgi Daniela rozdziału 7 wersetów 7 i 8, to są jak następuje. Po pierwsze, Republika Rzymska, po drugie, Cesarstwo Rzymskie, po trzecie, Zachodnie Cesarstwo, po czwarte, Królestwo Heruli, po piąte, Królestwo Ostrogotów, po szóste, Papiestwo, po siódme, Egzarchat Raweński, po ósme, Królestwo Longobardów, po dziewiąte, Święte Państwo Rzymskie, po dziesiąte, Królestwo Neapolu, po jedenaste, Królestwo Włoch. Lecz ktoś mógłby się zapytać, dlaczego jest różnica między 7 głowami bestii z objawienia rozdziałów 12 i 13, a siedmioma głowami bestii z objawienia rozdziału 17? Odpowiadamy, że z rysunku brata Russella widzimy, iż Rzym jako republika był pierwszą głową z objawienia rozdziałów 12 i 13. Lecz to nie może być prawdą względem pierwszej głowy objawienia rozdziału 17, ponieważ Rzym jako republika przestał egzystować na 30 lat przed narodzeniem się naszego Pana. August był pierwszym władcą Cesarstwa Rzymskiego, nie republiki, a Tyberiusz, jego następca, był już na tronie cesarskim kilka lat przed chrztem i śmiercią naszego Pana. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 1, rozdział 3, wersety od 1 do 3, podczas gdy według objawienia rozdziału 17, wersetów 9 i 10, Kościół rzymskokatolicki, który powstał dopiero po 300 leciach później, siedział na wszystkich 7 głowach bestii z objawienia rozdziału 17. To jest był popierany przez te wszystkie 7 głów. Dlatego pierwsza głowa bestii z objawienia rozdziału 17 musiała powstać długo po egzystencji Rzymu jako republiki. Oprócz tego nie było to prędzej, aż ustało prześladowanie za Dioklecjana, a było to roku pańskiego 313, kiedy Kościół rzymskokatolicki zaczął być popierany przez Cesarstwo Rzymskie, to jest po przyjściu na tron pierwszego chrześcijańskiego cesarza Konstantyna. Odtąd pogańskie Cesarstwo Rzymskie zamieniło się na tak zwane chrześcijańskie Cesarstwo Rzymskie i odtąd datuje się siedzenia Kościoła rzymsko-katolickiego na pierwszej głowie, na której usiadł. Dlatego z punktu widzenia objawienia rozdziału 17, pierwszą głową tej bestii było chrześcijańskie Cesarstwo Rzymskie. Następne 5 głów bestii są jak następuje: zachodnie państwo, królestwo Heruli, królestwo Ostrogotów, papiestwo i królestwo Włoch. Ostatnie było ustanowione przez dom Sabaucki w Savoy w roku 1870, a które, jak brat Russell dobrze nauczał, jest 7 głową bestii z objawienia rozdziałów 12 i 13. Znaczna różnica zachodzi między Danielową bestią o 11 rogach, a 7 głowami 3 bestii z objawienia, a mianowicie, wszystkie z tych głów panowały w Rzymie, lecz nie wszystkie rogi Daniela panowały w Rzymie. Niektóre z nich panowały, inne nie, chociaż wszystkie panowały we Włoszech. 7 głowa z objawienia rozdziału 17. Co jest 7 głową bestii z objawienia rozdziału 17? Ta głowa musiała przyjść do egzystencji na wiele lat po roku 1870, ponieważ oświadczenie anioła, objawienie rozdział 17 werset 10, uczynione w latach od 1791 do 1914, że 6 głowa, Królestwo Włoskie, jako 7 głowa bestii z objawienia rozdziałów 12 i 13, była w egzystencji, i wykażemy, że w ostatnim czasie ustanowione Państwo Watykańskie jest 8 głową, dlatego też i 7 już być musiała. Co tedy jest tą 7 głową? Odpowiadamy, że jest nią Państwo Włoskie faszystów, które po obaleniu włoskiej konstytucji przyjętej przez dom Sabaucki i po zniszczeniu parlamentaryzmu, głównej części Królestwa Włoskiego, zorganizowało zupełnie inną formę rządu od owej monarchicznej, założonej przez dom Sabaucki. Ustanowienie tego rządu nastąpiło po rewolucji faszystowskiej, kiedy to w dniu 27 października 1922 roku czarnokoszulowcy pomaszerowali na Rzym i zajęli go. Odtąd datuje się inne królestwo, które jest 7 głową bestii z objawienia rozdziału 17. Z punktu zapatrywania na obrazy z objawienia rozdziałów 12 i 13, począwszy z Republiką Rzymską, gdy po raz pierwszy został zauważony w proroctwie, one kończą się w początku ucisku w 1914 roku i nie posiadają w sobie królestwa włoskich faszystów. Podczas gdy z punktu zapatrywania na obraz z objawienia rozdziału 17, który obejmuje wyłącznie okres kościoła rzymskokatolickiego, w którym ten kościół był podtrzymywany przez państwo rzymskie, niewiasta siedząca na siedmiu głowach, zaczyna się od czasu Konstantyna, krótko po roku pańskim 313, i kończy się zniszczeniem wszetecznicy w Armagedonie. Z tego ostatniego punktu zapatrywania rozumiemy, że królestwo włoskich faszystów jest siódmą głową, a w ostatnim czasie ustanowione państwo watykańskie jest ósmą głową bestii z objawienia rozdziału 17. Znajdują się także przeciwne wyrażenia, które muszą być dobrze zapamiętane odnośnie przedmiotu o bestiach w objawieniu. Jednym z nich jest to, co następuje, gdy w objawieniu rozdziałach 12, 13 i 16, państwo rzymskie, jako władza polityczna w różnych jego fazach, jest nazwane smokiem, to począwszy od objawienia rozdziału 13 i odtąd zawsze jest zwane bestią i odnosi się do jego egzystencji w papiestwie, jako jednej z jego, państwa rzymskiego, głów. Dlatego od objawienia rozdziału 12 władza cywilna różniąca się od papiestwa nazwana jest smokiem, podczas gdy w przeciwieństwie do papiestwa od objawienia rozdziału 13 jest niezmiennie nazywana bestią. Ten kontrast można szczególnie zauważyć między rozdziałami 12 i 13, także w rozdziale 13. A także jest bardzo jasnym w objawieniu rozdziale 16 werset 13, jak również widziane jest częściowo w psalmie 91 wersecie 13. To samo stosuje się do rozdziału 17. Tak więc szósta głowa bestii w objawieniu rozdziałach 12 i 13 i piąta i ósma głowa bestii w objawieniu rozdziale 17 są papiestwem, a podczas gdy w tym samym czasie niektóre głowy odnoszą się do papiestwa, to począwszy od objawienia rozdziału 13, ono, papiestwo, również jest nazwane bestią. Jeszcze jeden punkt przeciwnych wyrażeń musi być zapamiętany, a mianowicie wyraźną różnicę, jaką objawienie rozdział 17 podaje między Kościołem rzymskokatolickim, a papiestwem, na które większość ludzi patrzy jakby to było jedno i to samo. Kościół rzymskokatolicki jest denominacją, gdy zaś papiestwo, w całym słowa tego znaczeniu, jest hierarchią, mającą za swoją głowę papieża, która przywłaszczyła sobie kontrolę nad Kościołem katolickim. Kościół rzymskokatolicki egzystował przed papiestwem. Tą różnicę można różnie zauważyć z objawienia rozdziału 17. Kościół rzymskokatolicki jest właśnie tą wszetecznicą, która siedzi na bestii, objawienie rozdział 13 werset 3. To jest na papiestwie. Ten kościół jest także niewiastą, siedzącą na siedmiu głowach, z których jedna głowa, jak również i bestia, jest papiestwem. Objawienie rozdział 17 werset 9. To dowodzi tej różnicy. Siedem głów są naprzód określone, wiersz 9, przenośnie jak siedem gór, a potem literalnie jako siedem królów, co w proroctwie często stosuje się do królestw, Daniela rozdział 2 werset 44, rozdział 7 wersety 17 i 24, rozdział 8 werset 20, rozdział 11 wersety 5 i 6, i tak dalej, gdy zaś góra w wielu wersetach Pisma Świętego, jest użyta przenośnie aby wyobrażała królestwo. Daniela rozdział 2 werset 35, Izajasza rozdział 2 wersety 2 i 3, rozdział 11 werset 9, rozdział 25 wersety 6, 7 i 10, rozdział 30 werset 29, rozdział 56 werset 7. Rozdział 57 wersety 7 i 13, rozdział 65 wersety 11 i 25, rozdział 66 werset 20, i tak dalej. Czas, w którym lud Boży zaczął wyjawiać, i tak dalej. Poselstwo tomu trzeciego odnośnie państwa rzymskiego i jego różnych głów. Był szczególnie od roku 1891, gdy tom trzeci został wydany, a ponieważ papieska głowa przestała egzystować w roku 1870, przeto począwszy od 1891 roku, aż do niedawna, prawdziwie można było powiedzieć o bestii, iż była, a nie jest, lecz znów miała przyjść. Wiersze 8-11. To było często przez lud Boży głoszone począwszy od roku 1891, że bestia, papiestwo, była od 539 do 1870 roku, i że później przestała egzystować jako władza świecka, a iż potem znowu miała przyjść do egzystencji jako władza świecka. Niewątpliwie, iż papiestwo, gdy się pierwotnie stało piątą głową, wyszło z przepaści, błędu, objawienie rozdział 11 werset 7, i za drugim razem, gdy się stało głową, ósmą, wyszło z przepaści, błędu swoich pretensji do władzy świeckiej z boskiego prawa, jako rzekoma konieczność wymagań jego urzędu, objawienie rozdział 17 werset 8. Lecz Bóg mówi, że w krótkim czasie będzie zniszczone. Gdy lud Boży wyjaśniał poselstwo i pokrewne z tym rzeczy z tomu trzeciego, uczył, że tak zwane chrześcijańskie państwo rzymskie, zachodnie państwo, królestwo Heruli, królestwo Ostrogotów i papiestwo, pięć królów, upadło, przestało egzystować, a jeden jest. Szósty z królów lub głów z objawienia rozdziału 17, to znaczy, iż egzystowało królestwo włoskie domu Sabauckiego. Przepowiadali także bez wyrozumienia jego charakteru, że miał przyjść jeszcze inny, siódmy, co też dowiodło, iż nim było państwo włoskie faszystów. Nie wiedzieli akuratnie, jak długo ten siódmy, który teraz okazał się być włoskim państwem faszystów, miał panować, lecz z wierszu 10, jak również z chronologii wiedzieli, że jego panowanie miało być krótkim. Faszyzm nie będzie istniał aż do symbolicznego trzęsienia ziemi, a ponieważ to trzęsienie ma się rozpocząć we Włoszech, dlatego Włochy muszą znowu stać się demokracją, ażeby mogły być pierwszą demokracją, którą by zniszczył pozafiguralny Jehu. Szósta głowa domu Sabauckiego, współpanując z faszyzmem we Włoszech, po upadku tegoż ostatniego, będzie w dalszym ciągu panowała aż do Armagedonu. Bo gdyby jeszcze jedno państwo przyszło do władzy przed Armagedonem, byłoby tedy dziewięć głów, a to sprzeciwiałoby się Biblii. Wersety od 7 do 11. Często mówiono błędnie o przychodzącej ósmej bestii, nazywając ją bestią bez głowy, błędnie rozumiejąc, że miała nią być forma rządu po rewolucji. Ten ich błąd nie był wykazany w mowie anioła. Przeciwnie, gdy pierwszy raz anioł mówi o ósmym, królu, czyli głowie, mówi o nim jakoby już przedtem egzystował, bestia, toć jest ten ósmy, króle. To dowodzi, że prawdziwe tłumaczenie nie miało być jasno ogłoszone przez lud Boży, aż bestia jako ósma, król lub głowa, miała być obecną, przyjść do życia. Wypełnienie ostatecznie uzdolniło nas teraz do wyrozumienia prawdziwego charakteru tej bestii i czasu jej przyjścia, tak jak przedtem wiedzieliśmy i ogłaszaliśmy na podstawie objawienia rozdziału 17 wersetów od 9 do 11, że jakaś ósma władza przyjść miała. Dlatego oświadczenie anioła dowodzi, że teraz jest właściwy czas dla ludu Bożego, by to ogłaszać, mianowicie między sobą, o obecności ósmego króla, czyli głowy. Bestia, werset 11, papiestwo, które było aż do 1870 roku, a które przynajmniej od roku 1891 aż do ostatnich czasów było uznawane przez lud Boży, jakoby nie egzystowało jako władza świecka, stało się teraz ósmym królem. Dodajemy słowo król po słowie ogdos, rodzaj męski, ósmy, ponieważ liczebnik rodzaju męskiego ogdos wymaga rzeczownika rodzaju męskiego do ukompletowania tegoż, a łączność, wersety 9 i 10, pokazuje, że anioł mówi o głowach, wyobrażających królów, basileis, liczba mnoga, basileus, liczba pojedyncza. Słowo bestia, tcherion, będąc rzeczownikiem rodzaju nijakiego w greckim, nie może być dołączone poza słowo ogdos, gdyż to ostatnie słowo, mając formę męską, nie może być używane z rzeczownikiem nijakim tcherion. Gdyby tcherion było dodane, to i forma słowa na ósmy musiałaby być zmieniona na liczebnik nijaki ogdoon, ósme. Oprócz tego, fakty wypadku nie dowodzą, aby się czytało, ósma bestia, ponieważ nigdzie Pismo Święte nie mówi o takiej rzeczy, gdy traktuje o tym przedmiocie. Nie może być nawet dołączone słowo głowa, choć jest prawdziwym symbolem na omawianą rzecz. Werset 9, poza słowo ogdos, ponieważ greckie słowa głowa, kefale, użyte w tej łączności, jest rodzaju żeńskiego, a ażeby mogło zgadzać się z greckim słowem ósmy, ten liczebnik musiałby być w formie rodzaju żeńskiego, a mianowicie ogdoe, ósma. Dlatego łączność właściwie pokazuje, że słowo basileus, król, musi być dołączone po słowie ogdos, ósmy. Dlatego następujące tłumaczenie jest właściwym, a bestia, która była, a nie jest, toć jest ten ósmy, król, i jest, jeden, z tych siedmiu. W polskiej Biblii dobrze przetłumaczone. Papiestwo, jako piąty król z objawienia rozdziału 17. Jest oczywiście tym ósmym, jako jeden z siedmiu królów, królestw. Chwała niech będzie Bogu za następne zdanie, które mówi, że idzie, ten król, na zginienie. Pierwsze zdanie z 12 wiersza odnosi się do wyjaśnień o 10 rogach, jakie już były dane przez lud Boży, podczas gdy drugie zdanie odnosi się do wyjaśnień, jakie obecnie zaczynają być dawane. W wierszu 12 jest podane o 10 grupach narodów językowych Europy, otrzymujących autorytet. Wyraz grecki exousia jest tutaj użyty i znaczy autorytet, czyli autoryzację, zwierzchność, a nie moc, które równa się greckiemu słowu dynamis. Z punktu zapatrywania papieskiego, te 10 królestw nie mają boskiego prawa exousia do panowania, chyba gdyby im papiestwo udzieliło. A z powodu papieskiego uznania ich, one, rzekomo, z punktu zapatrywania papieskiego, otrzymają czas teraźniejszy w Grece. Takie upoważnienie, które potrwa jedną symboliczną godzinę. Powtarzamy poprzednie oświadczenie, gdyby ten wiersz nie wykazywał, że lud Boży miał przepowiedzieć długość takiego przypuszczalnego panowania z boskiego prawa i przepowiedzieć rzeczy zawarte w wierszach od 13 do 17, to nie pisalibyśmy tego artykułu, lecz przepowiednia miała być uczyniona podczas otrzymania autoryzacji, co dowodzi czas teraźniejszy, a rząd faszystowski był zatem tym pierwszym, co miał ją otrzymać, a że Pan dał nam wyrozumienie tego wersetu Pisma Świętego, czujemy zatem, że jest wolą Bożą, aby oznajmić te rzeczy, ażeby i reszta ludu Bożego mogła przyłączyć się do nas w dawaniu tej przepowiedni, bo według tego wyjątku Pisma Świętego, pozafiguralny anioł, lub Boży ogłaszający, i tak dalej, poselstwo i pokrewne rzeczy do tomu trzeciego, przepowiedział długość panowania z rzekomego boskiego prawa, gdy się już takowe zaczęło, jak jest dowiedzione przez czas teraźniejszy, otrzymują autorytet na jedną godzinę jako królowie. To ogłoszenie uczynimy teraz przy pańskiej pomocy. Ma się rozumieć, że godzina tego wersetu nie może być literalną, bo jakby autorytet mógł być w zupełności udzielony i wykonany po całej Europie w tak krótkim czasie? Oprócz tego, ta autoryzacja zaczęła się z faszystami we Włoszech już pewien czas temu, dlatego potrwa dłużej niż jedną literalną godzinę. Dalej, ze względu na fakt, że słowo godzina znajduje się w symbolicznej księdze objawienia, dowodzi, iż jest symboliczną. W niektórych wersetach Pisma Świętego słowo godzina jest użyte na wiek Ewangelii, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 25, 1 Jana rozdział 2 werset 18, lecz tego znaczenia nie możemy tutaj stosować. W innych zaś słowo godzina znaczy 1/24 część roku, objawienie rozdział 9 werset 15, gdzie rok jest uważany za dzień, i jako taka wyobraża 15 literalnych dni. Lecz ten okres czasu już dawno przeminął od czasu, gdy papiestwo uznało faszystów, dlatego też nie odnosi się do takiej 15-dniowej godziny. Z punktu zapatrywania na dzień tysiącletni, symboliczna godzina z 1000 lat ma 41 lat i 8 miesięcy, jak to już wiedzieliśmy z przedmiotu o godzinie pokuszenia, objawienie rozdział 3 werset 10, teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 38, i w wypadku sądu, upadku i zniszczenia bestii, objawienie rozdział 18 wersety 10, 17 i 19. Lecz taki okres jest za długim, bo posunąłby Armagedon aż do połowy roku 1970, podczas gdy Pismo Święte umieszcza anarchię około roku 1954. Jest jeszcze jeden okres czasu, znany w niektórych wersetach Pisma Świętego dniem, w innych zaś nocą, na przykład okres 155 lat od 1799 do 1954 roku, a każda godzina z tego okresu miałaby 12 lat i 11 miesięcy. Lecz i ten okres byłby za długim z punktu patrzenia na 8 wielkich cudownych dni. Tak samo wiek żydowski i wiek Ewangelii jako dni, nie mogą być tutaj zastosowane. W Ewangelii Mateusza rozdziale 20 wersetach od 1 do 16 mamy podany okres żęcia, dzień roboczy składający się z 12 symbolicznych godzin, przedstawiony jako okres z 40 lat, teraźniejsza prawda z 1934 roku, strona 19. Godzina takiego dnia składa się, dzieląc 40 lat przez 12 z 3 lat i 4 miesięcy. Wierzymy, że takim jest okres godziny w objawieniu rozdziale 17 werset 12. Kiedy więc zaczyna się ta godzina? Od podpisania umowy i konkordatu pomiędzy rządem faszystowskim i papiestwem. Wiemy, że podpisanie tych dokumentów odbyło się 11 lutego 1929 roku. Ta ugoda zawarta przez papieskie podpisanie dokumentów uczyniła papieża świeckim zwierzchnikiem i rzekomym namiestnikiem Chrystusa, który uznał faszystowskie Włochy w połączeniu Kościoła z państwem i że panuje z boskiego prawa. Z powodu tego podpisu 10 grup językowych narodów Europy w ich włoskim przedstawicielu zaczęło otrzymywać boskie upoważnienia panowania z bestią, a Słowo Boże mówi, że takie upoważnienie panowanie trwać będzie 1 godzinę, rozumiemy 3 lata i 4 miesiące. Nawiasowo chcemy jeszcze nadmienić, że faszystowskie Włochy, będące pierwszymi w otrzymaniu tego upoważnienia, znaczy, iż ta godzina skończy się dla nich najpierw, to jest, że pewne przedarmagedonowe wypadki zaczną się najpierw we Włoszech, jak nasz pastor uczył. Ze względu, że odnośne dokumenty zostały podpisane 11 lutego 1929 roku, to znaczyłoby, że 11 czerwca 1932 roku godzina by się skończyła. Nie twierdzimy tego stanowczo, ani dogmatycznie, lecz dajemy tylko myśl prawdopodobnego poglądu na ten przedmiot. Poszczegóły odnośnie tej godziny prosimy zobaczyć numer 76. Armagedon bliski. Można jeszcze zauważyć, że świadectwa wyrażone w wierszach 13, 14, 16 i 17 odnoszą się jeszcze do dalszej przyszłości aniżeli te w wierszu 12. Ten fakt również przyczynił się do napisania tego artykułu. Dlatego chcemy i to tu w krótkości objaśnić. Jedna wola, rada, jaką te 10 grup językowych narodów Europy będą posiadać, pomimo ich wielu sprzecznych interesów, jest wyjaśniona w wersecie 13, ci moc, dynamis, i zwierzchność, exousia, swoją bestię podadzą. To może być uczynione przez te narody działające indywidualnie lub w porozumieniu, na przykład w Lidze Narodów, lub w obydwa sposoby. Nie rozumiemy, że uczynią to w ten sam sposób, jak na przykład to uczynił król angielski Jan Lackland, czyli Jan bez ziemi, gdy dał papieżowi Innocentemu III moc i autorytet być aktualnym władzą angielskim, a sam otrzymał królestwo w dzierżawę jako własność papieską, lecz raczej myślimy, że narody europejskie będą swą mocą i autorytetem popierały papieskie antywolnościowe teorie, obstając za jego obroną i pracą popierania obecnego ustroju europejskiego, a przeciw radykalistom. To będzie tym udziałem 10 królów w dawaniu swej mocy i autorytetu bestii, a to będzie użyte do wprowadzenia papieskich teorii przeciw cywilnej i religijnej wolności. Teraźniejsze i przyszłe naprężenie w Europie zdaje się, że doprowadzi do tego. Te narody europejskie będą walczyć z barankiem, werset 14. Pan zajęty jest teraz udzielaniem takich prawd, które coraz więcej kształtują rzeczy, zmierzające do obalenia królestwa szatańskiego, co będzie dokonane w Armagedonie. W dodatku kształtuje on bieg wypadków i ogólnych warunków, aby doprowadziły do tego samego skutku. Narody europejskie już się starają i jeszcze więcej starać się będą, ażeby tłumić, odwracać, burzyć i przekręcać takie prawdy, wysyłając przeciwną propagandę, mającą na celu zachowanie obecnego stanu rzeczy. Oprócz tego starać się będą, ażeby tłumić, odwracać, burzyć i unieszkodliwić wszelkie ruchy i wypadki, które prowadzą do zniszczenia w Armagedonie tego, co okazało się być rzeczywistym królestwem szatana. Surowsze prawa oraz gwałtowniejsze zakazy i przymusy będą w czyn wprowadzone, ażeby tym sposobem zdusić ruchy radykalne, które będą nadzwyczaj energicznie podnosić się z powodu tych powyżej wspomnianych prawd, wypadków i ruchów. tłumienie stanie się coraz więcej czynnym przeciwko uczestnikom rozsiewającym takie prawdy i ich stąd powstałym ruchom i wypadkom. Tym więc sposobem dadzą swój autorytet i moc bestii, przybierając wrogie stanowisko wobec pracy baranka, prowadzącej do obalenia królestwa szatana w Armagedonie, a więc ci z barankiem walczyć będą. Lecz pomimo ich usiłowań tłumienia wolności, ich wysiłki nie odniosą skutku, ponieważ baranek ich zwycięży, dając tak wielkie i wpływowe prawdy, nieprzyjacielskie królestwu szatana, że w następstwie tego powstaną takie ruchy, które podzielą, udaremnią i nic nie przydadzą narodom europejskim, a ich opór sprowadzi tylko bliższą klęskę na ich własne głowy i zmusi do Armagedonu. Wierne maluczkie statko, powołani, wybrani i wierni, po tej i po drugiej stronie zasłony, współdziała z barankiem w tej walce i z nim zwycięży, chociaż wierni z tej strony zasłony, z powodu odebrania im prawa przemawiania do publiczności, będą uważani od ludzi jakoby nie odnieśli zwycięstwa w walce, tak jak i nasz pan, w typie na wiernych, zdawał się ludziom, że uległ w walce z klerem żydowskim w swoim czasie. Lecz to będzie zdającą się tylko porażką. Ich zwycięstwo objawi się w dwojaki sposób. Po pierwsze, zatrzymają ducha pańskiego przez te wszystkie przejścia i, po drugie, rozszerzą takie prawdy przeznaczone od Boga, które doprowadzą królestwo szatana do Armagedonu. Pomijamy wiersz 15, ponieważ jest już jasny i nie potrzebuje być szczególnie omawiany w naszym obecnym badaniu. Nienawiść z wiersza 16 znaczy nieuznawanie i czynienie złego. Powód, dla którego dajemy to znaczenie, jest ten, ponieważ oryginał wierszu 16 mówi nam, że nie tylko 10 rogów będą nienawidzić wszetecznicę, Kościół rzymskokatolicki, ale również bestia będzie ją mieć w nienawiści, a 10 rogów, któreś widział i bestia cić nienawidzić będą wszetecznicę, i tak dalej. Zobacz przekład RV, czyli poprawione tłumaczenie angielskie. Jak mogłoby papiestwo nienawidzić, nie uznawać i czynić zło Kościołowi katolickiemu, nad którym ma kontrolę? Odnośnie tego punktu możemy podać tylko przypuszczenie, prawdopodobnie ucisk, na jaki ten Kościół będzie wystawiony, gdy narody europejskie zwrócą się przeciw niemu, spowoduje, iż on poczyni pewne ustępstwa tym narodom, a które to ustępstwa będą w opozycji planom i teoriom papieskim i to sprowadzi gniew papiestwa przeciw temu Kościołowi, a będąc zagniewany opuści go, dozwalając na łupiestwo i ucierpienie od nich. Dla teraźniejszego celu wystarczy nam tylko wiedzieć i oznajmić, że taką powyżej podaną nienawiść ściągnie na siebie ten Kościół ze strony 10 rogów i bestii. 10 rogów uczynią spustoszoną wszetecznicę, Kościół katolicki, w tym znaczeniu, że nie będą więcej jej popierać, tym sposobem stanie się symboliczną wdową. Uczynią ją nagą, w znaczeniu, że wyjawią jej zło, objawiając jej bezwstydny charakter i wzgardzą nią. Ciało jej jeść będą, w znaczeniu, że odbiorą jej wszystkie przywileje, zrywając z nią wszelką łączność. Tym więc sposobem ogołocą ją ze wszystkich korzyści, jakie wypływają z łączności Kościoła z państwem. Ogniem ją spalą, w tym znaczeniu, że zgładzą ją w zupełności. Co najmniej to ostatnie zło, jakie mają jej zadać te 10 rogów, będzie zachowane aż do Armagedonu, ponieważ te 10 rogów, pod postacią Jehu, mają na nią sprowadzić to zło, ponieważ pozafiguralna Jezabela ma być zniszczona przez pozafiguralnego Jehu. Druga Królewska, rozdział 9, wersety od 30 do 37, Objawienie, rozdział 2, wersety od 20 do 23. Wiersz 17 w jego pierwszej części pokazuje, że Bóg ze swojej opatrzności będzie operował tymi 10 rogami, i że oni to chętnie uczynią, stając się jego narzędziami do wykonania jego wyroku, to jest, że Kościół rzymskokatolicki ma być zgładzony. To było również pokazane figuralnie w rozporządzeniu Elizeuszem, który zgodnie z wolą Bożą pomagał Jehu na odpowiadający cel figuralny. Druga Królewska, rozdział 9, wersety od 1 do 10. Przynajmniej na jeden przedmiot będą te 10 królów mieć jedną wolę przed Armagedonem, to jest, iż zgodzą się na jedno, oddadzą królestwo bestii, decydujący głos co do ich postępowania. Dlaczego boska opatrzność dozwoli na taki rezultat? Ponieważ pod naciskiem warunków prowadzących do Armagedonu, papiestwo będzie się starało wykazać tym narodom, że jego zasady mogą jedynie tylko działać ze skutkiem i uzdolnić okręt nawy państwowej do przetrzymania silnych burz i wiatrów i doprowadzić świat do pokoju i dobrobytu. Przyjmą dlatego pogląd papiestwa, aby kontrolowało sytuację. Lecz jego zasady ciemnych wieków staną się rzeczą przestarzałą między nowoczesnymi warunkami i ludźmi, którzy zostali oświeceni i wyprowadzeni z ciemności średniowiecza przez brzask tysiąclecia i przyzwyczaili się do wielkiej wolności. Zamiast być w stanie kontrolowania sytuacją, zastosowanie powstrzymujących zasad przez papiestwo doprowadzi jeszcze do większego niezadowolenia, czego wynikiem będzie rewolucja konserwatywnej grupy robotników, aby się pomścić i doprowadzić do zniszczenia królestwa szatana w Armagedonie. Ażeby operować taką sytuację do urzeczywistnienia, Bóg opatrznościowo tak pokieruje 10 rogami, że przyjmą powyżej wzmiankowaną zasadę na wykonanie jednego celu. Do tego celu będą zdążały zamiary Boże, to jest, do wypełnienia Jego słów odnośnie zniszczenia wszetecznicy, ażby się wypełniły słowa Boże w tym przedmiocie. Nasze wyrozumienie powyższych punktów 17 rozdziału objawienia znaczy, że wypełnienie wierszy od 13 do 17 należy jeszcze do przyszłości. Nie będziemy dalej komentowali tego rozdziału, a nasz obecny zamiar został przez powyższe wyjaśnienie osiągnięty. Poszczegóły tego odnosimy, braci, do przyszłości, gdy, jeżeli Bóg dozwoli, wyjaśnimy więcej o tym. Ufamy, że badanie tych rzeczy będzie błogosławieństwem dla wszystkich. Przestrzegamy, braci, ażeby nie byli dogmatyczni na te powyższe rzeczy i radzimy braciom, aby o tych rzeczach, o ile jest możebne, mówili ostrożnie ludziom w prawdzie, a jeszcze ostrożniej nadmieniali o tym ludziom niebędącym w prawdzie. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 26 do 31.